Gość dnia.
A naszym gościem jest dzisiaj dr Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
A rozmawiać będziemy oczywiście o różnych kontekstach wojny w Ukrainie. To rozpocznijmy może od wydarzenia sprzed dwóch dni. We wtorek Rosjanie zaatakowali rakietami Łuck i Lwów i ten atak bywa określony jako największy na te miasta od początku wojny. No i oczywiście można spierać się, domniemywać, jaki był powód tego ataku, czy to był taki, no w cudzysłowie oczywiście ujmując, standardowy atak rosyjski na różne obiekty na terenie Ukrainy, czy jak chcą niektórzy, trochę taki sygnał pod adresem Zachodu, a zwłaszcza Polski, biorąc pod uwagę zbieżność dat ze świętem wojska w Polsce i bliskością granicy, no tudzież różnego rodzaju dostawami sprzętu na Ukrainę. Może prawda leży po środku, a może prawdziwe jest któreś z tych stwierdzeń, jak z pana punktu widzenia to można skomentować?
No, na pewno możliwe jest jedno i drugie i pewnie jedno i drugie naraz może być możliwe, bo Rosjanie, dla Rosjan, bardzo dla Kremla, bardzo ważna jest symbolika i przekazywanie takich sygnałów zawsze było ważne. Pamiętam, że nawet ćwiczenia wojskowe zawsze są odpowiednio przygotowywane tak, żeby to był właśnie sygnał dla Zachodu, żeby to był sygnał także dla Polski, więc bardzo możliwe, że tutaj realizując jakieś tam cele wojenne, jednocześnie wysyłano pewien sygnał do Polski. Pamiętamy, że także w czasie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych też dochodziło do właśnie takich ataków rakietowych, żeby właśnie zasygnalizować, że tutaj Rosja kontroluje przestrzeń. Nie jest to oczywiście prawdą, ale próbują w ten sposób sygnalizować, że to oni dominują w tym konflikcie.
Tak, już rozmawiamy w pewnej sferze sygnałów, no to możemy porozmawiać o dwóch defiladach. Jednej tej w Warszawie, drugiej tej w Moskwie. Z naszej strony pojawiają się takie komentarze, że to był właśnie też sygnał pod adresem Rosji tego, w jaki sprzęt wyposażamy polskie wojsko. Z drugiej strony, komentując te obrazki, które pojawiały się przynajmniej w naszych telewizjach dotyczące defilady w Rosji, i komentatorzy mówią o ubogości tej defilady moskiewskiej jednak.
No tak, ale Rosja prowadzi wojnę, więc ten najbardziej zaawansowany sprzęt jest wykorzystywany w tej chwili w działaniach zbrojnych, więc siłą rzeczy do defilady no, kierowany jest ten sprzęt, który pozostaje gdzieś tam w rezerwie, więc to zrozumiałe, ale no, z drugiej strony rzeczywiście no, defilada ma pokazać potencjał, więc Rosja no, nie może tego potencjału w tej chwili pokazywać w ten sposób. No ale każdy chyba sobie zdaje sprawę, że trwa wojna, bardzo ciężka wojna, w której Rosja się zaangażowała no, w 100%. No więc chyba takie porównania no, są w tej chwili
no, może za daleko idące.
Tak. Natomiast nasza defilada, wydaje mi się, z jednej strony pokazuje ten potencjał rosnący rzeczywiście i bardzo dobrze, że wreszcie kupujemy odpowiedni sprzęt po wielu latach jednak większych czy mniejszych przestojów, no ale z drugiej strony też no, defilada nie do końca świadczy o potencjale i Rosjanie z jednej strony na pewno jako wojskowi to analizują bardziej nasze zakupy i to, jak budujemy system obronny. Natomiast dla przeciętnego Rosjanina, jeżeli zobaczył to w telewizji, nawet opatrzono jakimś negatywnym komentarzem, no to na pewno może to robić jakieś wrażenie. Na pewno robi to wrażenie na wielu Polakach, bo mimo że przez jakiś czas odchodziliśmy od defilad i nadal wydaje mi się, że w takim cywilizowanym świecie od defilad się odchodzi, no ale okazuje się, że ten cywilizowany świat zderza się ze światem barbarzyńskim, brutalnym, no i niestety od takich czynników stricte militarnych odejść nie można.
Różne sposoby są, że tak powiem, uprawnione, bo zmieniły się warunki. Wracając do wojny w Ukrainie, walki wciąż trwają. Z jednej strony jest nacisk Rosjan na Kupiańsk, czyli to jest taka próba na kierunku charkowskim na północy. Z drugiej strony ukraiński nacisk na południe. Trzeba jednak przyznać, że ta ofensywa ukraińska idzie dość wolno z różnych powodów, ufortyfikowania przez Rosjan tych obszarów. pojawiają się także głosy nawet ze strony ukraińskich wojskowych, że wojna potrwa, że nie trzeba spodziewać się, nie należy spodziewać się błyskotliwych rozstrzygnięć. Może w przyszłym roku ten konflikt w jakiś sposób się rozstrzygnie, a i to ze znakiem zapytania.
No tak, ja pamiętam wiele takich ćwiczeń wojskowych, gdzie w takich systemach komputerowych prowadzi się działania ofensywne lub defensywne. Bardzo łatwo było w takich ćwiczeniach, jak my ćwiczyliśmy brygadą, bardzo łatwo było stracić cały stan brygady. To po prostu, nie wiem, kilkanaście godzin takich bardzo intensywnych działań i brygady nie ma. I trzeba następną brygadę przysyłać, która dalej prowadzi działania i tracimy następną, potem następną. I zdobywamy wreszcie upragniony punkt po stracie trzech brygad wojskowych, czyli kilkunastu tysięcy nawet żołnierzy. Więc można tak prowadzić działania, tak jak gdzieś tam na komputerach, ale wtedy nie odczuwa się tych strat. No tutaj giną realni ludzie, realni żołnierze. Giną też cywile, którzy gdzieś tam w tych działaniach zbrojnych niestety są też wmieszani. Więc my musimy troszeczkę oderwać nasze myślenie od filmów hollywoodzkich, gier komputerowych, bo bardzo wiele osób przez ten pryzmat patrzy, albo nawet wprost zawodów sportowych, bo wiele osób mówi, że kibicuje Ukrainie, trzyma kciuki za Ukrainę. W ten sposób kibicują, żeby Ukraina jak najszybciej odzyskiwała teren. No ale każdy kilometr to jest krew ukraińskich żołnierzy. Więc stąd może taka troszeczkę rozgoryczenie może niektórych polityków ukraińskich, którzy mówią, że gdyby Zachód przysłał samoloty, gdyby przysłał odpowiednio wcześnie artylerię dalekiego zasięgu, gdyby nie było tych ograniczeń terenowych, no to zupełnie inaczej ta kontrofensywa by szła. A tak Rosjanie mieli bardzo komfortowe warunki do przygotowania linii obronnych. Oni To nie było tak, że żołnierze w błocie gdzieś tam kopali okopy. Oni przysłali sobie firmy, które budowały im z betonu porządne okopy, które umocnienia zbudowały i teraz jak nawet Ukraińcy zajmują jakieś terytorium, tam są zamaskowane miejsca, w których Rosjanie zostają, potem na tyły wychodzą Ukraińców i normalnie ich rozstrzeliwują. Więc patrzenie teraz na tą kontrofensywę przez taki pryzmat zawodów sportowych, niech oni jak najszybciej zajmą, bo Zachód się znudzi wojną, jest absurdalne. To jest śmierć ludzi, to jest śmierć ojców, braci czy synów ukraińskich rodzin i musimy to widzieć w takim kontekście też ludzkim, humanitarnym. To nie jest armia rosyjska, która tym mięsem armatnim chce zdobywać kolejne tereny, bo Putin tak kazał. Tutaj mamy zupełnie inne realia.
No, my często nie zdajemy sobie sprawy z realiów właśnie współczesnej wojny, pola walki, broni, choćby systemów minowania narzutowego, które umożliwia zaminowanie terenu za czołówką wojsk, które już przeszły jakąś linię obrony i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też tak, że Ukraińcy szukają jednak pewnych rozstrzygnięć w różnych miejscach. Mówi się o tym na przykład, że 82. Ukraińska Brygada Desantowo-Szturmowa, czy Powietrzno-Desantowa, tak też by bywa nazywana jednostka wyposażona w czołgi Challenger, w transportery Striker, czyli tak nasycona jednak tym sprzętem zachodnim w sposób spory, ma działać na kierunku zaporoskim. No i pewnie to też jest taka próba takiego szukania rozwiązania na południu. Z jednej strony odcięcia lądowego korytarza na Krym, z drugiej strony gdzieś tam jest mowa wśród ukraińskich wojskowych polityków o moście krymskim, więc gdzieś próba jakby zakłócenia logistyki przynajmniej wojsk rosyjskich na tym południowym kierunku.
No tak, Ukraińcy desperacko próbują rzeczywiście te osiągnięcia mieć, bo oni rozumieją doskonale politykę. Oni wiedzą o tym, że to przełamanie Rosjan byłoby bardzo korzystne z punktu widzenia PR-owego, który jest bardzo ważny dla Ukrainy, żeby utrzymać właśnie dostawy, utrzymać zaangażowanie Zachodu. Pamiętajmy, że tak naprawdę większość świata nie popiera Ukrainy. Większość świata jest gdzieś po środku, a duża część tego niestety świata popiera Rosję. W sposób może czasem zakamuflowany, ale jednak. Więc to nie jest taka sytuacja, że wszyscy są za Ukrainą i jedna Rosja się broni, taki jaki to przekaz często sami Rosjanie produkują. A więc sytuacja nie jest dobre dla Ukrainy i dlatego Ukraińcy wiedzą doskonale, że to przełamanie, takie właśnie działania ofensywne, które łatwo zobaczyć, potem Instytut Studiów nad Wojną pokazuje te swoje naprawdę bardzo ładne graficznie mapy i tam też musi być sygnał, że ta kontrofensywa się toczy. Więc z jednej strony jest to, o czym mówiłem, te ogromne straty, z drugiej strony konieczność jednak działań i zysków terenowych, dlatego Ukraińcy no, są w takim potrzasku i starają się no, robić, co w tej sytuacji się da. Pamiętajmy też, że Ukraińcy sygnalizowali kilka razy bardzo ważną rzecz, że nigdy żadna armia zachodnia nie prowadziła ofensywy, wielkiej ofensywy bez przewagi w powietrzu, a Ukraińcy w tej chwili prowadzą właśnie taką ofensywę bez przewagi w powietrzu z dominacją rosyjską.
Niedobra wiadomość pewnie, że która się pojawiła jakiegoś czasu temu, że do lata przyszłego roku najprawdopodobniej F-16 nie będą latać nad niebem Ukrainy i że to szkolenie pilotów no jakby się trochę przesunie. W związku z tym do lata przyszłego roku właśnie ukraińscy piloci na F-16 przeszkoleni nie zostaną.
No właśnie, no taka informacja na pewno daje spory oddech i poczucie zadowolenia na Kremlu, bo to daje im nadal dominację w powietrzu i tak naprawdę no, bardzo dużą swobodę działań, bo dominacja w powietrzu jest kluczowa w tego typu wojnie, takiej klasycznej, jaka w tej chwili jest tam prowadzona. Więc no, nie jest to dobry sygnał, tym bardziej, że Ukraińcy prosili o samoloty znacznie wcześniej. Więc no, no, jest dużo bardzo negatywnych też sygnałów i stąd pojawiają się takie właśnie głosy rozgoryczenia wśród oficjeli ukraińskich, którzy mówią, że no, no niestety trzeba się nastawić na długotrwałą wojnę, wieloletnią, bardzo wyniszczającą. I no, nie widać innych możliwości. Oczywiście można sięgać po dyplomację, no ale no, jak negocjować z przeciwnikiem, który po prostu chce zająć nie tylko te terytoria, które teraz zajmuje militarnie, no, ale chce te, które utracił w czasie działań zbrojnych, inaczej w ogóle nie widzi negocjacji. I niektórzy mają taką no, czelność mówić w takiej sytuacji, że to Ukraina nie chce negocjacji. No przecież to żądania Rosji są tak zaporowe, że negocjacje są po prostu niemożliwe w tej
żaden
sytuacji.
Żaden rozsądny polityk, ani żaden rozsądny kraj w takiej sytuacji
no tak, ale taki przekaz się pojawił, że to Ukraina, że to Zełenski nie chcą negocjacji. Przecież jest jakiś piramidalny absurd.
Jeszcze mówiąc o różnych zdaniach, które się pojawiają, no sporo zamieszania, myślę, mówiąc najłagodniej, wywołała wypowiedź szefa kancelarii NATO Stiana Jensena, która miała sugerować, że Ukraina może dostać się do NATO w zamian za zgodę na zrzeczenie się na rzecz Rosji części terytorium. On oczywiście dopowiedział, że nie mówię, że tak powinno być, ale to może być ewentualne rozwiązanie. NATO od tej wypowiedzi się odcięło, no ale trudno też nie rozumieć tego w pewnym szerszym kontekście, no takiego zmęczenia wojną, może poszukania rozwiązania, trochę właśnie pokój za ziemię, co w kontekście tego, o czym mówiliśmy, no na co w kontekście tego, o czym mówiliśmy, Ukraina się nie zgodzi.
Czy wszystkie tego typu rozwiązania są w rękach Ukraińców? To tylko oni mogą decydować o tym, na jakie ustępstwa pójdą, żeby rzeczywiście, ale żeby zakończyła się wojna, a nie żeby dać przerwę Rosjanom na oddech i oczekiwać kolejnej ofensywy jeszcze bardziej zmasowanej za 3-4 miesiące. Więc to też nie możemy kalkulować w takiej bardzo krótkiej perspektywie, żeby tylko wstrzymać działania, zawiesić broń. Bo to tak naprawdę niczego nie da. Zauważmy, no, z punktu naszego widzenia to wręcz zabójcze, bo przecież Rosjanie po takim zawieszeniu broni, jakimś tam unormowaniu stosunku z Ukrainą mogą zaatakować w innym kierunku. Więc to nasze takie spojrzenie, żeby tylko zatrzymać działania za wszelką cenę jest absurdalne i dla Ukrainy, i dla innych państw. No to niczego jakby nie zmieni, a nawet pogorszy sytuację no wszystkich sąsiadów Rosji. Oni wtedy będą mogli się skoncentrować na innych kierunkach, a przecież Mołdawia no, stoi otworem w tej chwili. Państwa bałtyckie, wzmocnione przez NATO, no ale same nie posiadają armii, która byłaby w stanie w ogóle podjąć walkę, więc mamy, no Kazachstan, do któremu się przecież odgraża Rosja już od jakiegoś czasu, że to będzie następny punkt. No i wreszcie państwa natowskie tutaj typu Polska czy Rumunia, no my musimy widzieć szerszy kontekst, a nie to, żeby na chwilę zawiesić działania zbrojne, bo to jakby nic nikomu nie daje, a dla Ukrainy może być zabójcze.
W wojnie w Ukrainie nie chodzi tylko o Ukrainę, ale właśnie również o szerszy kontekst i o tym musimy pamiętać. A za ten komentarz dzisiejszy dziękuję już serdecznie dr Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.